Teraz będziemy o przyrodzie. Przez chwilę rozmawiali Dariusz Iwaniuk, dyrektor Regionalnego Ośrodka Ochrony Środowiska, jest gościem, jest w naszym studio, pod lipą. Dzień dobry, panie dyrektorze.
Dzień dobry, witam serdecznie.
To powiedzmy, zacznijmy od tej lipy. Ma 150 albo 200 lat, już z ojcem Dariuszem chwilę żeśmy podsłuchiwali, co mogłaby nam opowiedzieć, ale co opowiada nam przyroda, która jest tutaj w tym pięknym zakątku nad Bugiem.
No właśnie, przyroda to jest ten element, który jest obok zabytków, obok historii, najciekawszym magnesem przyciągającym turystów, zachęcającym do zwiedzania. I to nasze Polesie, ta nasza włodawska okolica jest pod tym względem szczególnie atrakcyjna, szczególnie ciekawa. Chociażby wspomniana rzeka Bug może nie wygląda chwilowo imponująco, bo to jest dopiero środkowy bieg Bugu, ale to jest taki troszeczkę nić, która nanizuje na siebie paciorki takich bogactw przyrodniczych. Bug jest rzeką naturalną, meandrującą ze licznymi starorzeczami. No, oprócz tego jest rzeką graniczną, dzięki temu jest jakby lepiej strzeżona, może nawet lepiej niż nie jeden rezerwat, ponieważ dostęp do rzeki, do samego nurtu, przynajmniej ze strony wschodniej, był zawsze bardzo ograniczony. Stąd też ta przyroda ma taki naturalny, dziki charakter. No i szczęście Bugu polega też na tym, że nie był regulowany, nie był meliorowany, a więc ma ten naturalny bieg z licznymi zakolami. Pięknie wygląda rzeka widziana z kajaka, ale też jeśli się podejdzie nad brzeg, no to możemy cieszyć się właśnie taką naturalną rzeką, a wieczorem zobaczyć, jak bobry buszują, jak pracują, jak zwiększają naszą retencję. Ale to rzeka jest właśnie tym, co zbiera różne bogactwa. I tutaj jesteśmy na Polesiu Zachodnim, czyli takim skrawku tej wielkiej krainy ciągnącej się, można powiedzieć, od Rosji, obejmującą znaczną część południowej Ukrainy, południowej Białorusi i północnej Ukrainy. I nawet ten kawałeczek jeszcze u nas w obecnych granicach kraju jest, także możemy cieszyć się Polesiem. A czymże jest Polesie? To jest kraina bagienna, równinna, trochę może taka melancholijna. Ona różni się i od Podlasia, i od Mazowsza. Ma ten swój taki pierwiastek nieco inny. I tą inność widzimy nie tylko w kulturze, nie tylko w architekturze czy zabudowie, ale właśnie też w bogactwach przyrodniczych. No, dowodem tego są liczne formy ochrony naszego obszaru. Między innymi, czy powiedzmy głównie powinniśmy zacząć, Poleski Park Narodowy, no właśnie Poleski, rezerwat biosfery Polesie Zachodnie, liczne obszary Natura 2000, rezerwaty przyrody, parki krajobrazowe. W zasadzie wszystkie formy, czy niemal wszystkie formy ochrony przyrody polskie i międzynarodowe możemy tutaj na Polesiu odnaleźć.
Dla kogoś, kto mieszka, nie dla każdego, ale dla kogoś, kto mieszka w Warszawie, jeżeli jest żaba, jeżeli jest sarna, jeżeli jest bóbr, to są już cuda przyrody, ale rozumiem, że jak pan dyrektor mówi o cudach przyrody, to ma na myśli coś bardziej subtelnego.
Oczywiście, tu mówimy o gatunkach czy o ekosystemach, które są jedyne w swoim rodzaju, jedyne w skali Polski, ale i też jedyne w skali Europy.
Ale na czym ta wyjątkowość polega?
No chociażby na tym, że występuje tu na przykład gatunek ptaka wodniczka, gdzie w zasadzie tylko w kilku miejscach w Polsce możemy wodniczkę spotkać i między innymi dosyć licznie na tych naszych bagnach Polskiego Parku, Sobiborskiego Parku Krajobrazowego. Wśród trzcinowisk wodniczki żyją, rozmnażają się, populacja ma się dobrze.
A jak ten ptak wygląda, jak śpiewa? Czy pan dyrektor potrafi naśladować ptaki?
Zwykle jest tak, że liczy się tak zwane śpiewające samce wodniczki i to właśnie ten śpiew jest w zasadzie jedyną oznaką, gdzie możemy tą wodniczkę spotkać, ponieważ jest to ptak drobny, podobny nieco do wróbla, szary, ale z punktu widzenia ochrony przyrody europejskiej bardzo cenny, bo niestety dosyć nieliczny. Drugim takim gatunkiem bardzo interesującym jest żółw błotny. Znaczna część osób w ogóle nie wie, że żółwie występują w Polsce. Właśnie ten gatunek żółwia błotnego tutaj jest, ma się dobrze, ponieważ znajduje tutaj zarówno miejsca do żerowania, na przykład olsy, torfowiska, bagniska, jak i też miejsca do rozrodu, takie suche, piaszczyste, lekko gliniaste skłony, gdzie może budować gniazda, gdzie może składać jaja, a więc on też nie w każdym miejscu może się rozmnażać. Tutaj czuje się dobrze. Gdybyśmy jeszcze drążyli dalej, mamy na przykład rybę bardzo rzadką, strzeblę błotną, żyjącą praktycznie wyłącznie w zbiornikach dystroficznych, w małych torfiankach, czyli w takich, gdzie woda jest brunatna, silnie kwaśna. Inne gatunki tam nie znajdują odpowiedniego siedliska, a strzebla świetnie się ma. I to jest też jeden z gatunków tak zwanych priorytetowych, czyli rzadkich w całej Europie.
Jakie jest ulubione miejsce pana tutaj gdzieś w okolicach Włodawy? Jak pan chce odpocząć od cywilizacji, od wszystkich stresów, ma pan jakieś stresy?
No, myślę, że jak każdy związany z pracą czy codziennym życiem.
A podsłuchuje pan i słucha pan tego, co dzieje się w Brukseli? To pana interesuje? Polityka pana interesuje?
Powiedzmy, że to są sprawy, które wcześniej czy później przemijają. Natomiast to, co istotne, to jest zwykle to, co jest w rodzinie. A jeśli chodzi o odpoczynek, o przyjemności, to najchętniej wyruszam w pobliskie rezerwaty. Jezioro Orchowe, rezerwat Magazyn, położone przy granicy, w Lasach Sobiborskich. Tam, gdzie mogę dojechać rowerem, tam, gdzie mogę dojść nawet pieszo. I w zasadzie nie są to miejsca zbyt często odwiedzane, a więc są spokojne, a jednocześnie bardzo, bardzo ciekawe, gdzie zawsze można znaleźć to, co jest w przyrodzie najpiękniejsze.
Może powędrujemy tymi śladami. Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę.
Dziękuję również. Do usłyszenia.
Dariusz Iwaniuk, dyrektor Regionalnego Ośrodka Ochrony Środowiska, był gościem Poranka Wnet. Poranka Wnet z Włodawy, w której jesteśmy tutaj z ojcem Dariuszem Cichorem. Trochę żeśmy nie opowiedzieli, tylko takie nagłówki dał ojciec Dariusz dotyczące tej historii 150 lat Włodawy, ale zanim przejdziemy te 150 lat, to będziemy od dnia dzisiejszego, czyli od 3 lipca patrzyli w stronę przeszłości, po drodze zatrzymując się na czasach żołnierzy wyklętych, czyli tego wszystkiego, co działo się tutaj między 44, 45, a 56, a może nawet troszkę później rokiem. Pan Grzegorz Makus, współpracownik IPN-u, jest gościem Poranka Wnet. Dzień dobry panu.
Dzień dobry.
To powiedzmy, jaka tu była ta historia żołnierzy wyklętych?
Może nawiązując do wypowiedzi dyrektora Iwaniuka, warto wspomnieć, że właśnie ta przyroda na Polesiu, czyli bogactwo lasów, lasy sobiborskie, lasy włodawskie, lasy parczewskie, dały możliwość bardzo długiego trwania oddziałów partyzanckich w terenie i stawiania oporu komunistom po 1944 roku.
I tutaj ten opór stawiał kto i w jaki sposób? Służba Bezpieczeństwa, UBECJA, wojsko rozprawiło się z tym oporem.
No tutaj możemy się poszczycić wyjątkowymi dowódcami w skali kraju, praktycznie niespotykanymi. Walczyło tu przede wszystkim dwóch braci, Leon Taraszkiewicz-Jastrząb i jego brat starszy Edward Taraszkiewicz-Żelazny. Oczywiście warto tu podkreślić, że tuż po wkroczeniu Sowietów w lipcu 1944 na tych terenach opór komunistom stawiały również oddziały, na początku oddziały Armii Krajowej Obwodu Włodawskiego, Marsa, Zagłoby, które wtedy liczyły około 100, czasem 200 ludzi. Do lipca 45, kiedy się ujawniły. I od tego mniej więcej momentu tak płynnie to wszystko przechodzi w walkę już zorganizowaną najpierw w ramach struktur delegatury sił zbrojnych, później obwodu WIN Włodawa i tutaj na plan pierwszy wychodzi podporucznik Leon Taraszkiewicz-Jastrząb, który organizując oddział w ramach tych struktur obwodu zadał komunistom do stycznia 1947 roku bardzo poważne straty. Tutaj jest to jeden z najbardziej mobilnych, najbardziej walecznych oddziałów i dowódców, mimo młodego wieku, 21 lat. w chwili śmierci, ale tu możemy się poszczycić i zajęciem Barczewa, i rozbrojeniem lotniska sowieckiego w Lubowieżu, rozbicie plutonu NKWD, no perła w koronie oczywiście, rozbicie w październiku 1946 roku, zajęcie Włodawy i rozbicie Urzędu Bezpieczeństwa Powiatowego, uwolnienie 80 ludzi.
I jak długo Włodawa pozostawała pod panowaniem żołnierzy wyklętych? To był dzień, dwa, tydzień?
To był dzień. Partyzanci wjechali wieczorem, późnym popołudniem i około półtorej godziny trwała akcja, opanowano miasto, zajęto komendę powiatową milicji, potem przejechano około 500 metrów dalej do Urzędu Bezpieczeństwa, podając się za grupę operacyjną z Chełma. Wprawdzie nie do końca zrealizowano plany rozbicia całego urzędu i likwidacji funkcjonariuszy, ponieważ założono minę, by wyrwać drzwi, zawaliły się schody, partyzanci nie mogli dotrzeć do zgromadzonych na górze kilku funkcjonariuszy Urzędu Bezpieczeństwa. Niemniej uwolniono, tak jak mówię, zrealizowano główny cel ataku, czyli uwolniono aresztowanych, katowanych tam 80 ludzi.
Wtedy jeszcze wierzono w to, że może się odwrócą karty historii, może to panowanie sowieckie z Polski, że Sowieci z Polski zostaną i komuniści wygnani. Tak się nie stało. Los żołnierzy wyklętych był losem tragicznym. Kończyło się to na ogół śmiercią, albo śmiercią w walce, albo śmiercią samobójczą, albo torturami i wyrokiem śmierci wykonanym przez ubecję. I później dlatego wyklęci, bo mieli być wyklęci z naszej pamięci. Mieliśmy o nich nie pamiętać, mieliśmy o nich nie rozmawiać, a IPN i pewno pan zajmuje się odsłanianiem tej pamięci, odsłanianiem tej historii, co teraz się dzieje, co udało się zrobić, do czego udało się dojść.
No myślę, że już na dzień dzisiejszy, biorąc pod uwagę Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych, który od kilku lat funkcjonuje w przestrzeni publicznej, no pokazuje, że jednak przez te ostatnie 30 lat, a szczególnie 20, kiedy funkcjonuje już IPN, udało się zrobić bardzo wiele. No myślę, że ja ze swojej strony dołożyłem malutką cegiełkę jako autor od 13 lat strony Żołnierze Wyklęci, Zapomniani Bohaterowie. No myślę, że nie ma się czym martwić, ale też trzeba pamiętać,
ale żeby... jaką kartę pan, małą kartę dołożył, ale jaką?
Myślę, że w przestrzeni internetu ta moja strona jest chyba w tej chwili bez zbędnej kokieterii największą stroną internetową poświęconą żołnierzom wyklętym działającym w skali całego kraju. Myślę, że około 5 milionów odwiedzin w ciągu 13 lat. Jest to jakiś wynik, który pozwala myśleć, że jakąś cegiełkę do odbudowy tej pamięci udało mi się dołożyć.
A dlaczego pan to robi?
No, prawie 20 lat temu poznałem historię tych braci wyklętych z Włodawy, Jastrzębia i Żelaznego, i tak mnie zafascynowało, że wsiąkłem w ten temat bardzo głęboko, a im wchodziłem głębiej, tym poznawałem historię kolejnych w skali całego kraju żołnierzy podziemia. I tak poszło.
Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę. Grzegorz Makus, współpracownik IPN-u i mieszkaniec Włodawy, w której jak się żyje?
Nie narzekam, choć mogło być lepiej.
Był gościem poranka wnet, a my siedzimy sobie pod lipą. Ojciec Dariusz Cichor siedzi koło mnie przy orl klasztoru Paulinów. To zacznijmy opowieść od świętego Ludwika, od kościoła, który jest piękny, kościół we Włodawie. Jaka jest historia zakonu Paulinów, jaka jest historia kościoła?
Historia zakonu Paulinów...
Tutaj, niecała.
Jest we Włodawie, z Włodawą związana od 1698 roku. Wtedy na Litwie, bo Włodawa należała do terenu dawnego Wielkiego Księstwa Litewskiego, Był to czas trudny, czas walk oligarchii magnackiej, szczególnie książąt Sapiechów ze szlachtą litewską i na odwrót. Szlachta litewska organizowała liczne zjazdy, gdzie próbowano powziąć jakieś decyzje w związku z ograniczeniem tych swawoli Sapiechów. I ciekawie wplątana jest również historia tego klasztoru w te walki. Otóż w 1698 roku właściciel włodawy Ludwik Konstanty Pociej, który był pod Komorzem Brzeskim, on brał intensywny udział w pracach nad ograniczeniem właśnie tej swawoli czy samowoli sapieżyńskiej na Litwie. I kiedy z Wilna jechał przez Podlasie do Warszawy, do króla Augusta II, by tam bronić praw szlachty litewskiej, został napadnięty przez agentów sapieżyńskich. I wtedy wezwał pomocy Matki Bożej Częstochowskiej. I rzeczywiście ocalał z tej napaści. Mało tego, kiedy przyjechał do Warszawy, nie wiedział, gdzie się w mieście ma ruszyć i gdzie się ma ukryć przed agentami Sapiechów. I spotkał pierwszy klasztor. Był to klasztor Paulinów przy ulicy Długiej, do dzisiaj istniejący w Warszawie, gdzie został przyjęty właśnie przez tamtejszych ojców. I tak się zaczęła ta historia, ponieważ Ludwik Konstanty Pociej, poznając życie Paulinów, intensywność ich działań w Warszawie, zgłosił propozycję, że pragnąłby mieć również Paulinów tutaj we Włodawie w swoich niedawno nabytych dobrach. I od początku dzieje Rzeczypospolitej, czy tej jej części, jaką stanowiło Wielkie Księstwo Litewskie, no są jakoś z tym klasztorem związane. Więc Paulini rzeczywiście rozpoczęli tutaj swoją działalność, która na początku była okupiona wieloma problemami i troskami. Kiedy zaczęto budować klasztor, wówczas wybuchł pożar, który właściwie zniszczył całkowicie drewnianą Włodawę. W następnym roku przechodzili tutaj w ramach wojny północnej Szwedzi, którzy już odbudowujące się paulińskie budowle znowu zniszczyli, splądrowali, podobnie jak całe miasto. I tak jak miasto, taki klasztor Paulinów wraz z nim, niczym Feniks z popiołów, zawsze się podnosiły do nowego życia.
A ten klasztor i ten kościół bardzo zresztą ładnie odnowiony, i klasztor, i kościół, jest ta obecna bryła, jest z którego wieku, kiedy została ukończona?
Wcześniejszą metrykę w tym kompleksie zabudowań kościelno-klasztornych ma budynek klasztorny, a więc on powstał w latach 1707-1717, jeszcze właśnie za czasów, za życia hetmana i wojewody wileńskiego, Ludwika Konstantego Pocieja. Natomiast kościół został wybudowany w latach późniejszych, w latach 1740-62 i wyposażony przez znakomitych artystów lubelskich i lwowskich w latach 80. XVIII wieku. Jest to przykład architektury późnobarokowej, wchodzącej w rokoko, bardzo zresztą misterne w swoich tutaj zaproponowanych przez artystów formach.
Ojciec Dariusz Cichor, przeor klasztoru Paulinów, jest gościem Poranka Wnet, albo współgospodarzem Poranka Wnet, ale teraz może, patrząc na zegarek, jest za 3 minuty godzina 8, to jest parę rzeczy obowiązkowych, a potem posłuchamy piosenki.